Drodzy moi siostry i bracia, wprawdzie dawniej mówiliśmy bracia i siostry, ale feministki byłyby niezadowolone. Dlatego na wszelki wypadek, kochane siostry, kochani bracia. Wszyscy jesteśmy tutaj na tej zasadzie, że stanowimy jedną rodzinę wierzących w Jezusa Chrystusa. Czy się pozdrowi najpierw tych, czy tamtych, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bardzo się cieszę, że mam dzisiaj okazję stanąć tutaj, w parafii, w kościele, któremu patronuje święty Bartłomiej, apostoł, gdzie mamy tak wielu świętych, uczestniczących razem z nami w tej mszy świętej. To jest piękny znak świętych obcowania. Wszyscy razem zgromadzeni jesteśmy wokół ołtarza naszego Pana. Widać, że dla nas dzisiaj, tu obecnych, dla tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem dwóch naszych wspaniałych środków przekazu Radia Maryja i Telewizji Trwam, że dla nas, tak jak dla nich, ten Chrystus jest kimś najważniejszym, kimś najbardziej świętym, kimś jedynym godnym czci. Dlatego tu przyszliśmy. Chcemy być z Nim. Nie musimy, tylko chcemy, wybieramy Go, to miłość do Niego każe nam wygospodarować czas i stworzyć tę wspólnotę zgromadzoną przy Jego ołtarzu. A mówi nam dzisiaj Słowo Boże o wielu bardzo ważnych sprawach. Najpierw zatrzymajmy się na pierwszym czytaniu. Mogłoby się wydawać, że to wszystko przecież działo się tak dawno temu. Abram, później zwany Abrahamem, przecież to są całe wieki przed narodzeniem Chrystusa. Czego nas ten Abram może jeszcze nauczyć? Wszystko wydaje się, wiemy już o wiele lepiej. Ale przypomnijmy sobie, ta opowieść o Abramie to jest opowieść o początkach wiary Izraela. To jest opowieść o Ojcu także i naszej, dzisiaj wyznawanej przez nas wiary. Już dawno nie żyją świadkowie tamtych wydarzeń. To prawda, ale tym istotniejsza jest pamięć o tym, co się działo. Trzeba ją nie tylko zachowywać, ale trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom młodych Polaków, młodych wierzących ludzi, żeby się utrwaliła, bo od tego pielęgnowania, od tej pielęgnacji, od tego przykazywania zależy tak bardzo wiele. Historia wielokrotnie udowodniła, że od pamięci o wielkich wydarzeniach, o wydarzeniach związanych z naszą wiarą, zależy jutro naszej wiary. A na tym przecież nam wszystkim powinno zależeć. I to już wystarczy, żeby ze czcią i szacunkiem zatrzymać uwagę nad tym, o czym opowiadała nam dzisiaj Księga Rodzaju. Oto Bóg wchodzi w życie Abrama. Życie uporządkowane, dostatnie, pewnie dostatecznie wygodne, podporządkowane ówczesnym wschodnim obyczajem na uporządkowane, otwarte, toczące się na rodzinie, na domu Ojca. Tak jest też i dzisiaj. Zaprosić do domu Abrama, to znaczy zaprosić do swojego domu bliskich. Bóg idzie jakby pod prąd temu zwyczajowi, bo mówi do Abrama, wydaje polecenie trudne i bezwzględne. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej. Kto z nas chciałby usłyszeć tego typu polecenie? Zostaw to wszystko, co wypełnia twoje dotychczasowe życie, twoje zajęcia. Zostaw krajobrazy, do których jesteś przyzwyczajony, przyjaciół, poczucie bezpieczeństwa. Idź, działaj, wybierz mnie, wybierz posłuszeństwo w stosunku do mnie. Zejdź z kanapy, wołał do nas przed rokiem Ojciec Święty Franciszek, obecny w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tu masz tyle, ile ci trzeba. Ale ja przewidziałem dla ciebie znacznie więcej, bo mnie nie zależy tylko na tym, żebyś miał. Czy rozumiemy całą głębię i powagę tego zwrócenia się Boga do Abrama? Nie tylko ważne jest to, żebyś miał i żebyś miał sporo. Tu jest właśnie, siostry i bracia, pierwsza bardzo ważna wskazówka dla nas dzisiaj, dla ludzi naszych czasów, także dla nas, Polaków, chrześcijan, katolików i świeckich i duchownych. Przecież chcemy mieć więcej. Chcemy mieć coraz więcej. Kiedyś, pamiętam doskonale te czasy, kiedyś próbowano terroryzować duchownym wypominaniem im, że posiadają samochody. Był taki czas, były takie lata, kiedy próbowano wmawiać wiernym, jaki to jest chciwy ksiądz, bo ma samochód, jaki jest bogaty, a przecież nie wszyscy mogli sobie na ten samochód pozwolić. Dzisiaj widzę często dwa, a nawet trzy samochody w jednej rodzinie. Jakoś nikt się już nie gorszy, bo to już przestał być symbol bogactwa, zamożności. Raczej widzimy w samochodzie po prostu narzędzie naszej pracy. Jest nam potrzebne, żebyśmy mogli skutecznie i lepiej tę pracę wykonywać. Dlatego dzisiaj inaczej podsyca się naszą ludzką chciwość. Sztucznie wytwarza się w człowieku pragnienie posiadania rozmaitymi reklamami, nowością produktów. Zauważyliście? W reklamach nigdy nie mówi się, że coś jest bardzo dobre, bo wypróbowane, stare, sprawdzone. Tylko zawsze mówi się, to jest nowe, to jest najnowsze. Tak jakby rzeczywiście każda kolejna nowość była lepsza od tego, co ją poprzedzało. Wytwarza się zatem w człowieku te niby potrzeby. Wytwarza się rodzaj chciwości, pragnienia posiadania, co potrafi nam zasłonić w wszystko. I Boga, i przyjaźń, więzy przyjacielskie z innym człowiekiem, i rodzinę. Kupujcie, nabywajcie, myślcie o sobie, realizujcie siebie. Tam, gdzie wybujały jest kult ego człowieka, tam kult Boga wydaje się zbędny, wydaje się niepotrzebny. A ponieważ rozwijanie naszej chciwości jest interesem złego, bo on jest zainteresowany tym, żeby Bóg nie był nam potrzebny. Dlatego zły nigdy nie odpoczywa w próbach podboju ludzkiego serca. Trzeba mieć świadomość i wolę zmiany tego wszystkiego, żeby się przed tym bronić. Dlatego potrzebna nam jest Księga Rodzaju i jej przypomnienie spotkania Boga z Abramem i polecenie: zostaw wszystko, wybierz mnie. Ale to jeszcze nie wszystko, co nam mówi Księga Rodzaju. W miejsce ego, w miejsce samego siebie trzeba zbudować ołtarz Panu. Takie polecenie usłyszał Abram. Zbuduj mi ołtarz. I zbudował ołtarz Panu. Znaczy to bezwzględne pierwszeństwo Boga w naszym życiu. Teoretycznie pamiętamy o tym pierwszeństwie. Przypominamy nawet czasem sobie przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych, innych bogów, innych wartości przede mną. Nieważne są tyle, nieważnych jest tyle różnych innych wartości. Nawet czystość, nawet miłość, nawet miłosierdzie. Bóg ma mieć absolutne pierwszeństwo w naszym sercu i w naszym życiu. Jeśli o Jego cześć, Jego panowanie i Jego kult będziemy zabiegali, to owocem tej czci, tego kultu stanie się i braterstwo, i miłosierdzie, i pomoc innym, i pochylenie się nad ludźmi. Dzisiaj takie mam wrażenie. Są środowiska i media, które lansują przydatność Kościoła w jego pracy humanitarnej, w jego pracy nad konkretnym zaspokajaniem potrzeb człowieka. Tam widzą jego pole, tam potrzebują jego obecności. Tam dostrzegają, że może być przydatny, ale równocześnie walczą z nim, ośmieszają go i próbują wyrugować ze społecznego życia. W kwestiach humanitarnych akurat powołują się na kościelne organizacje. To jest złe postawienie sprawy. Panu, Bogu Twojemu hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Tak mówi Jezus złemu duchowi, który próbował Syna Bożego skusić blichtrem doczesności. Panu Bogu Twojemu hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Historia Kościoła potwierdza, jeżeli Bóg postawiony jest na pierwszym i naczelnym miejscu, to tym samym każe heroicznie zabiegać o dobro drugiego człowieka. Kłopoty naszego kontynentu to jest odejście od tej zasady. To jest nieobecność Boga w życiu naszych współczesnych społeczeństw. To ona właśnie nie pozwala nam skutecznie pomagać drugiemu człowiekowi. To druga bardzo ważna podpowiedź, którą kieruje dzisiaj do nas Boże Słowo. A trzeci element wynikający z dzisiejszego Słowa Bożego, z Ewangelii, to jest prawda, że żyjemy w epoce postprawdy, że każdy może głosić swoją prawdę, że przecież Kościół nie ma prawa narzucać swojego widzenia rzeczywistości. Tak mówi bardzo wiele rozmaitych środowisk dzisiaj. Ale czy człowiek pozbawiony prawdy, tłuczony manipulowaną prawdą, tuczony kłamstwem, czy on jest rzeczywiście szczęśliwy? Czy dzisiaj nam obiektywnej prawdy nie zastąpiła sączona do naszych uszu i serc ideologia, w której zawsze chodzi o podporządkowanie człowieka bez racjonalnych powodów, które by sprzyjały temu przyjęciu danej prawdy? W ideologii widzimy tylko albo bezwzględnie posłusznych wykonawców, bo gdzieś jakiś ośrodek coś każe, ktoś drugi musi wykonać, albo widzimy nieprzyjaciela. Jeżeli nie chce wykonywać moich poleceń, jest moim wrogiem. To jest myślenie chorobliwe, ideologiczne, któremu trzeba się przeciwstawić swoją wiernością wobec prawdy. Jeżeli chcemy ocalić europejską kulturę, jeżeli chcemy ocalić polską kulturę, musimy o tym pamiętać i myśleć. Jesteśmy, ja w każdym razie, z pokolenia, które prawdę ceniło najwyżej. Pamiętam bunty społeczne, kiedy młodzi ludzie wychodzili na ulicę, niosąc napisy "Prasa kłamie". Dzisiaj tak jakby troszkę mniej na tym ludziom zależy. Wygodnie jest tworzyć sobie swoją własną prawdę, ale to nie jest droga ani do realizacji celu życia człowieka, ani droga, która prowadziłaby go do szczęścia. Studenci w 68 roku, robotnicy w 70 powtarzali: prasa kłamie. Czyż nie ciśnie nam się to samo sformułowanie, kiedy przeglądamy wiele dzisiejszych gazet, tygodników czy miesięczników? Niewiele jest lepiej z tym, większą niefrasobliwością próbuje się oddziaływać na człowieka, by owoce manipulacji rozgościły się w jego sercu. Przy czym powiedzmy zupełnie jasno, Chrystus nas ostrzega i każe otwierać oczy. Obłudniku, usuń belkę ze swojego oka, potem dopiero próbuj wydobyć ją z oka innych. Bo pokusie nieprawdy, kłamstwa i wygodnictwa ulegamy wszyscy. Niełatwa to jest nauka. Ale kiedy Chrystus obiecał nam, że jeżeli wybierzemy Jego Ewangelię, wierność Jego nauce, to będzie nam łatwo, miło i przyjemnie. Chrystus zawsze stał po stronie człowieka i zawsze go bronił, ale jednocześnie stanowczo i sprawiedliwie przypomina: usuń najpierw belkę ze swojego oka. Reformy, zmiany zaczynaj od siebie, od swojego serca, od tego, co się w tym sercu kryje. Upomina nas stanowczo i sprawiedliwie: zaczynaj od tego, co ci najbliższe, zanim dostrzeżesz zaczadzenie kogokolwiek innego nie twoimi wartościami. Spójrz z Bożą pomocą najpierw w samego siebie. Zapamiętajmy tę Bożą naukę. Jak ona jest potwierdzana objawieniami, których setną rocznicę wspominamy. Jak nas zachęca, prosi, jak apeluje do naszych serc Matka Boża z Fatimy, żebyśmy właśnie nasze serca zmieniali najpierw. Żebyśmy przycięli w pierwszym rzędzie nasze własne ego. Żebyśmy budowali w naszych sercach ołtarz Panu, żebyśmy je uczynili miejscem, w którym bezwzględnym Panem jest Bóg, żebyśmy umieli wypełnić je Bożą ewangeliczną miłością. I w tym wszystkim, w tych zadaniach, które są przed nami, niech nam pomaga Eucharystyczny Jezus, ten, którego za chwilę zaprosimy do naszego serca. Amen.